Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polska objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, no i jednym z głównych przesłań jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo przesłań naszej prezydencji. Na ile, proszę panów, przemysł morski wpisuje się w to hasło i co nasza prezydencja może w tej materii zdziałać zarówno dla przemysłu morskiego w Polsce, przemysłu morskiego unijnego, co może zdziałać i co być może powinna zacząć robić w tej materii? Ireneusz Karaśkiewicz.
No, dziękuję. Więc tak, no rzeczywiście, 1 stycznia Polska objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Funkcję tą sprawowała już w przeszłości, ale powiedzmy sobie szczerze, poprzednio byliśmy tak troszeczkę kopciuszkiem. Te pierwsze lata uczyliśmy się Unii Europejskiej, sami poznawaliśmy też swoje interesy, jakie tutaj są dla nas żywotne. Teraz, obejmując prezydencję, już mniej więcej wiemy. Jesteśmy znacznie bardziej doświadczeni, wiemy jakie są żywotne interesy Polski. No i teraz sprawowanie prezydencji rodzi takie powiedzmy możliwości wpływania na sprawy, które nas interesują. Żeby tutaj było jasne, to nie jest tak, że my obejmując prezydencję możemy preferować swoje interesy. Nie, prezydencja do tego się sprowadza, że do takiej właściwie roli organizacyjnej organizuje spotkania, ustala agendę. Ale właśnie przez to, że ustala agendę spotkań, może nakierowywać na sprawy, które dla nas są najważniejsze. No i dla nas tutaj takim absolutnie kluczowym, krytycznym sprawą krytyczną, absolutnie najważniejszą jest bezpieczeństwo w tej chwili. Wobec toczącej się wojny, kilkaset kilometrów tu od Gdańska, ale bezpośrednio tutaj za naszą wschodnią granicą, wobec zagrożeń coraz bardziej zbliżających się do naszych granic, bo mamy napięcia globalne związane z agresywną polityką Chin wobec Tajwanu, mamy ataki na statki handlowe w rejonie Morza Czerwonego, ale ostatnio mamy również hybrydowe ataki na infrastrukturę podmorską w rejonie Morza Bałtyckiego. Bardzo blisko naszych granic. Więc tak, w tej chwili tutaj kwestia bezpieczeństwa to jest dla nas tutaj absolutnie, absolutnie kluczowa, a gospodarka morska, która jest tutaj naszą kluczową gałęzią gospodarki, no bardzo się w to wpisuje.
Profesor Marek Grzybowski.
Wykorzystując prezydencję, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że gospodarka morska jako całość w Unii Europejskiej może funkcjonować i być siłą napędową gospodarki, bo Unia Europejska ciągle zależna jest, i to musimy mieć tego świadomość, od współpracy międzynarodowej, globalnej, z krajami azjatyckimi przede wszystkim, a także ze Stanami Zjednoczonymi. Bez gospodarki morskiej nie jesteśmy tego pociągnąć. Polska może opierać się na swoich atutach w promowaniu gospodarki morskiej jako całości. Bo jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to bezpieczeństwo opiera się na potencjale całej gospodarki morskiej. A podkreślmy, że jeśli chodzi o Polskę, mamy bardzo dobry i duży potencjał i przewagę konkurencyjną, jeśli chodzi o produkcję małych statków morskich jak jachty. Jesteśmy specjalistami w produkcji statków specjalistycznych. Jesteśmy specjalistami i dostawcami dużymi, i tu jest bezpieczeństwo żywnościowe, produktów z ryb. A produkcja ryb z farm rybnych już przekroczyła produkcję połowów. A więc nie połowy są istotne, tylko właśnie farmy rybne, wykorzystanie farm rybnych. Wchodzimy w przemysł offshore. I tutaj też ten potencjał przemysłu offshore, potencjał przede wszystkim innowacyjny jest bardzo ważny. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kolejny obszar, obszar turystyki. Turystyka morska w Unii Europejskiej jest bardzo silną branżą i tą turystykę morską, która teraz jeszcze poszerzona jest o tą turystykę do krajów arktycznych, czy strefę arktyczną, coraz bardziej się rozwija. My tutaj mamy bardzo dużo do powiedzenia jako Unia Europejska. Jako Polska trochę mniej, ale jest tutaj potencjał, który powinniśmy mocno eksponować. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My mamy bardzo dobry potencjał, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową w obszarze badań i edukacji. Nasz Uniwersytet Gdański jest częścią Uniwersytetu Europejskiego i na statku Oceanograf prowadzono wspólne badania międzynarodowe. I to już kolejna edycja jest tego, kolejne wydanie tego Uniwersytetu Morskiego i kolejny obszar współpracy. I kolejna rzecz, której należy podkreślić, że odgrywamy istotną rolę. Nasze uniwersytety morskie, czyli Uniwersytet Morski w Gdyni i Politechnika Morska, odgrywają istotną rolę w edukacji morskiej na poziomie wyższym, a nasze szkoły morskie są bardzo wysoko. Między innymi Szkoła Morska w Gdyni na ulicy Polskiej jest bardzo morsko pozycjonowana jako szkoła produkująca specjalistów dla biznesu morskiego. I tutaj kształcą się nie tylko studenci z naszego kraju, ale z zagranicy, więc jest to bardzo istotne zaplecze tworzenia bezpieczeństwa morskiego. I na koniec bezpieczeństwo morskie. Ostatnio była analiza potencjału obronnego w regionie Morza Bałtyckiego. Mówi się, że Morze Bałtyckie po wstąpieniu Szwecji i Finlandii do
NATO,
NATO stało się morzem wewnętrznym NATO. Nieprawda. To jest nieprawda. Te dwa kraje nie wniosły istotnego potencjału obronnego i nie wprowadziły równowagi obronnej w regionie Morza Bałtyckiego. I my musimy tutaj nie tylko sami rozwijać obronność, ale wspólnie ze wszystkimi krajami, które są w regionie Morza Bałtyckiego, pracować nad obronnością tego regionu.
No tutaj, jeżeli chodzi tu jeszcze o bezpieczeństwo, no ja to tak pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. No, do niedawna surowce energetyczne, generalnie energia, która jest taką, powiedzmy, istotą funkcjonowania państwa, surowce energetyczne importowaliśmy z Rosji, ropę naftową, gaz za pomocą rurociągów. Obecnie niemal 100% ropy naftowej i surowców ropopochodnych plus gaz, nie dlatego, że przez gazoport, ale również przez Baltic Pipe, który też jest infrastrukturą morską, my tą energię importujemy z morza. Morska energetyka wiatrowa, czyli farmy, które niebawem powstaną na morzu, elektrownia atomowa, która będzie w pobliżu Morza Bałtyckiego, Bałtyk, morze, staje się absolutnie krytyczną, to musimy wszyscy uświadomić, kluczową dla naszego bezpiecznego tej funkcjonowania. Także jest to taki, powiedzmy, jeden z elementów, na który tu w myśleniu o bezpieczeństwie państwa, gospodarka morska, bezpieczeństwo morskie jest tutaj kluczowe.
Do tego jeszcze weźmy przemysł stoczniowy, który jest w europejski cały zagrożony jednak konkurencją, tą tanią konkurencją z Azji, z Chin, z Korei Południowej. Czy my tutaj możemy wpłynąć jakoś na działania jakby całe strategiczne Unii Europejskiej, aby wesprzeć jednak ten przemysł stoczniowy unijny?
Zdecydowanie. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Świat, nasi globalni konkurenci, ale nawet nasi sojusznicy zrozumieli, że przemysł stoczniowy jest absolutnie kluczową, strategiczną gałęzią gospodarki. Trzy wiodące kraje azjatyckie, Chiny, Korea Południowa i Japonia, mają swoje strategie, mają swoje plany wielkie, jak rozwijać, utrzymywać i chronić przemysł stoczniowy. I ten przemysł się bardzo dobrze rozwija. Nasi sojusznicy, Stany Zjednoczone, w tej chwili jest w kongresie procedowany Ships for America Act, nie? To jest taki potężny pakiet prawno-finansowy, tak powiem, który zmierza do odbudowy przemysłu stoczniowego i odbudowy floty amerykańskiej. Jeszcze wcześniej Wielka Brytania w roku 2022 po wyjściu z Unii Europejskiej złożyła swoją strategię i powołała biuro do nadzorowania przemysłu okrętowego, podległy bezpośrednio rządowi brytyjskiemu. Australia przeznacza ogromne środki, około 160 miliardów dolarów na rozbudowę floty i odbudowę przemysłu stoczniowego i kształcenie 8,5 tysiąca potrzebnych pracowników dla tego przemysłu. Także wreszcie te kraje obudziły się. Unia Europejska również, to trzeba powiedzieć, też się obudziła. Jednak jest to niestety To muszę powiedzieć, jest to niestety bardzo powolna i biurokratyczna struktura i tutaj wszystkie sprawy idą zdecydowanie wolniej niż u naszych konkurentów i u naszych sojuszników.
No ja uważam, że się Unia Europejska nie obudziła. Mam wręcz inny pogląd na ten temat, co pan dyrektor, ponieważ, proszę państwa, liczby o tym świadczą. Maersk zamawia statki w Chinach swoje największe. Statki zbiornikowce LNG skomplikowane już są zamawiane nie tylko w Korei, ale także w Chinach przez armatorów greckich. Między innymi i norweskich. Przecież polskie statki, które zostały wybudowane, to zostały wybudowane w Azji. No akurat te w Korei, które teraz wożą gaz.
Chociaż my je czarterujemy, jeszcze
Hapag-Lloyd zamówił 24 nowoczesne statki w Chinach. Więc polski armator, polska żegluga morska. Polska żegluga morska. Całą tą flotę wymieniła w oparciu o stocznie chińskie. Więc przede wszystkim nasi armatorzy nie wspierają przemysłu stoczniowego i tutaj uważam, że politycy w Unii Europejskiej całkiem przegapili sytuację, jaka jest w żegludze. Jedynie operatorzy kruzów zamawiają jeszcze statki w Unii Europejskiej i operatorzy statków specjalistycznych. No bo na szczęście jeszcze okręty budujemy w Europie, choć to nie jest całkiem pewne, czy tak będzie. Więc myśmy przegapili spojrzenie to, o co pani redaktor właśnie świetnie zapytała na początku. O całość gospodarki morskiej. Gospodarka morska to nie są stocznie, żegluga osobno, czy rybołówstwo. To jest cały kompleks działań. Jeśli my będziemy zamawiali statki i na przykład odnawiali flotę na flotę ekologiczną, nawet te małe promy, które są budowane w Norwegii, Finlandii, będą budowane poza Europą, no to przemysł europejski stoczniowy upadnie, a przemysł stoczniowy to jest bezpieczeństwo gospodarcze i bezpieczeństwo też militarne naszego regionu.
Jeszcze tak tutaj ad vocem, nie? Do przebudzenia Unii Europejskiej. My jako Forum Okrętowe, no, jesteśmy częścią z Europe, od wielu lat apelowaliśmy do Komisji Europejskiej, do ciał decyzyjnych Unii Europejskiej po to, żeby zwróciła uwagę na nieuczciwą konkurencję chińską, czy nawet konkurencję z Korei Południowej. Niestety było to bez skutku, nie całkowicie. Dlaczego? Dlatego, że przemysł okrętowy przegrywał w konkurencji z takimi potężnymi lobbystami jak przemysł samochodowy, chemiczny, maszynowy. Unia Europejska i lobbyści z tamtego przemysłu chcąc utrzymać bardzo, powiedzmy, taki, no, bardzo dla nich lukratywną obecność w Chinach, handel z Chinami. Przemysł okrętowy zawsze był tutaj na drugim miejscu, bo raz, że był mniejszy i kurczący się i nie miał takiego silnego przebicia jak te wielkie koncerny typu może wymienię jednego, Siemens na przykład, który tak mówią, że ma rząd niemiecki. Takie powiedzenie jest. Ale teraz wracając jeszcze do przemysłu. Dlaczego się zmieniło? Zmieniła się sytuacja geopolityczna. Zachód, bo jeszcze gorsza, jeszcze głębsza zapaść była w Stanach Zjednoczonych i w takich krajach jak Australia. No właściwie cała reszta świata. Jeszcze większa zapaść niż w Europie. Dlatego, że Zachód obudził się i zrozumiał, że w te napięcia globalne my jesteśmy całkowicie uzależnieni od producentów azjatyckich. Od producentów chińskich, ale nasi sojusznicy, Japonia i Korea Południowa, są w rejonie, który może zostać objęty działaniami wojennymi i wówczas również byłyby wykluczone. I w zasadzie zostalibyśmy bez producentów statków. Zmieniło się podejście, przede wszystkim atmosfera Unii Europejskiej. W zeszłym roku, 24 maja, Rada Unii Europejskiej jednogłośnie wezwała do stworzenia takiej strategii. Komisja Europejska nowej kadencji, po wyborach 17 września, zapowiedziała stworzenie. Tylko jak powiedziałem wcześniej, to jest niezwykle biurokratyczne i powolne ciało. Teraz Komisja Europejska będzie tworzyć, jaka jest rola prezydencji, co prezydencja polska może zrobić. No prezydencja polska może na przykład wywrzeć presję na Komisję Europejską, na przykład poprzez złożenie wniosku o takie okresowe raportowanie postępów pracy poddawanie pod dyskusję, bo oczywiście to tworzy Komisja Europejska, ale to kraje Unii Europejskiej będą zatwierdzały szczegóły. Między innymi Polska będzie miała tutaj do powiedzenia, jak ta strategia będzie wyglądała. Więc prezydencja europejska stwarza tutaj szansę, żeby wywrzeć presję na Komisję Europejską, żeby postępowały prace szybko i w takim kierunku korzystnym dla przemysłu okrętowego.
No to bardzo proszę, panie profesorze.
To jest istotna sprawa, ale trzeba powiedzieć, że rządy nie wykorzystują platform współpracy. Tak jak Forum Okrętowe współpracuje z Platformą Stoczniową, Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny współpracuje z klastrami morskimi i są wzorce, że można realizować tą współpracę na poziomie przemysłowym. No, najprościej powiedzieć i dać przykład. Na przykład stocznie. Chris Dulsteinem produkują statki na rynek norweski. Norwegowie nie kupują swoich specjalistycznych statków w Chinach. Na rynek Damen w Polsce i Carstens produkują statki na rynek europejski z polskimi stoczniami, więc jest możliwość współpracy tutaj regionalnej, żeby to realizować. Polscy producenci ryb nie kupują w Chinach ryb, tylko przetwarzają ryby norweskie, jedne z najdroższych ryb, więc są płaszczyzny, gdzie można współpracować. Uczelnie ze sobą współpracują. Uniwersytet Gdański współpracuje z uczelniami, uniwersytetami w Unii Europejskiej, Uniwersytet Morski i Politechnika Morska z uczelniami morskimi. Politechnika Gdańska też z uczelniami technicznymi współpracuje. Bardzo dobra była szkoła letnia zorganizowana przez Politechnikę Gdańską. Dwutygodniowa szkoła, gdzie profesorowie byli z całego świata i prowadzili wykłady, więc jest ta współpraca w wielu obszarach i ją trzeba przełożyć na inne aktywności związane
na biznes.
Z gospodarką morską, turystykę i tak dalej i tym podobne.
No a jeszcze kilka słów o tym, co by się działo, gdyby się okazało na przykład, że nie wiem, są jakieś działania wojenne prowadzone, no nie daj Boże, także na Bałtyku. To w tej sytuacji, w której my w tej chwili jesteśmy, to jakie by to miało skutki dla całej gospodarki? Bezpieczeństwa.
No przede wszystkim to, co powiedziałem na początku, jednak Bałtyk, morze to jest dla nas wrota naszego bezpieczeństwa energetycznego, bez którego państwo nie funkcjonuje. I
tutaj czyli energetyka.
Energetyka to jest podstawowa gałąź gospodarki. Bez energetyki po prostu kraj nie funkcjonuje.
Nie mamy niestety ropy, nie mamy gazu.
Tak. Energetyka, tak. Przemysł chemiczny cały. Przecież
my byśmy nie mogli prowadzić.
My ubrani jesteśmy w rzeczy, które są wynikiem działalności przemysłu chemicznego, a dostarczamy...
W rolnictwie też potrzebne bardzo.
Dostarczamy chemię, tak, dostarczamy chemię, nawozy, wszystko dostarczamy morzem. Myśmy leków nie mieli. Leki są importowane drogą morską. W kontenerach przychodzą całe
komponenty.
Pakiety, tak, składników do leków.
Przypomnę problemy z lekami na tarczyce. Za czasów pandemii były kongestie w portach i do nas nie dochodziły komponenty.
Tak, jest ta pozostałość II wojny światowej, czyli okręt kaliningradzki, królewiecki teraz, nie, który jest taką lufą wymierzoną w Europę. Tutaj jest zgromadzone potężne siły militarne, które w razie czego mogą być użyte. I w tym kontekście bardzo ważne jest rozbudowa naszego potencjału morskiego i przeciwlotniczego tutaj w naszym rejonie.
A z drugiej strony tak mi jeszcze przyszło do głowy w sytuacji, kiedy te wszystkie statki są zamawiane daleko w Azji. No to weźmy pod uwagę jakieś, nie daj Boże, działania wojenne, bądź jakieś inne problemy, z powodu których nie będziemy w stanie remontować tych statków. Nie będzie dostępu do części. To co wtedy? One po prostu wszystkie będą uziemione albo pójdą na żyletki, bo nie będzie czym ich naprawiać.
Dokładnie. Dlatego w tym planie tutaj, już tak przechodząc do szczegółów, tak, Europa straciła wiele sektorów na rzecz Azji, nie? Tak jak pan profesor mówił, statki duże, kontenerowce, masowce i tak dalej, nie? Ale o co toczy się gra? Chodzi o to, żeby ten potencjał stoczniowy, który jest, zintensyfikować, odbudować i rozbudować. W Polsce mamy jeszcze duży, na przykład, no weźmy na przykład Szczecin, cały ten potencjał stoczni Wulkan, bo to jest w dalszym ciągu niewykorzystane. Stocznia tam wynajmuje jakimś, powiedzmy, firmą, ale tam jest ogromny potencjał, żeby tą stocznię ponownie uruchomić i produkować. Pozostałość po stoczni Gdynie bardzo tutaj, powiedzmy, rozwija się bardzo dobrze, bo przyjęły firmy, które działają, zarabiają, tu jest intensywnie. No część Stoczni Gdańskiej to wiadomo, przejęli deweloperzy, ale też trzeba powiedzieć tutaj otwarcie panom deweloperom, idźcie sobie gdzieś indziej budować. Tereny stoczniowe i przylegające do stoczni zostawcie w spokoju. My tą tutaj produkcję musimy w Polsce odbudować, bo to jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa.
I jeśli chodzi o bezpieczeństwo, należałoby zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. My mamy tutaj jedną z najlepszych w regionie stref ekonomicznych. Pomorska Strefa Ekonomiczna nie tylko jest w Polsce pierwsza, ale pozycjonowana jest bardzo wysoko w Unii Europejskiej, na świecie, i my możemy wykorzystywać położenie nadmorskie do reeksportu. W strefie ekonomicznej jest strefa też edukacyjna, związana z robotyzacją, z przygotowaniem spawaczy i różnych innych działań. To jest strefa innowacji, którą należy jeszcze lepiej pozycjonować na rynku międzynarodowym. To nie ma być tylko strefa inwestycji. To ma być strefa reeksportu i jest szansa, żeby ten obszar wykorzystać jeszcze lepiej, wykorzystując jej dobrą markę.
Profesor Marek Grzybowski, Ireneusz Karaśkiewicz, Iwona Wysocka. Wracamy do Państwa za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, i Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. No i wracamy do zapowiadanego tematu. Szanse i zagrożenia dla przemysłu morskiego w tym roku. No, wielu ekspertów podkreśla, że ten rok będzie rokiem niepewności w wielu branżach. No i w związku z tym, jakie mogą być szanse i zagrożenia dla gospodarki morskiej w tym roku w kraju, na świecie, oczywiście w Unii Europejskiej, to zaczniemy od zielonej rewolucji w branży morskiej, Zielony Ład. Szansa czy zagrożenie?
No więc tak, zacznijmy może od szansy, bo rzeczywiście...
Ireneusz Karaśkiewicz.
Tak, zacznijmy może od szansy, bo rzeczywiście te wymagania, które są postawione armatorom, czyli ograniczenie emisji, powiedzmy, nie tylko CO2, ale substancji szkodliwych dla atmosfery, wymusza na nich inwestycje w statki i takie modyfikacje albo zastąpienie, używając dostępnych już na rynku technologii, albo takie, które się rozwijają w tej chwili, za chwilę będą dostępne. I to jest pozytywny impuls dla przemysłu stoczniowego, który z tego korzysta. Ale też jest druga strona medalu. Otóż taka generalna idea Unii Europejskiej, polegająca na tym, żeby producentów, użytkowników różnych technologii obłożyć kosztami w postaci ETS czy innymi, żeby ich zmusić do redukcji emisji CO2, a w wielu obszarach nie ma jeszcze technologii dostępnych albo tylko ograniczających częściowo, co powoduje? No powoduje wzrost kosztów produkcji, wzrost kosztów wielu elementów. A co to powoduje? No to powoduje osłabienie konkurencyjności Unii Europejskiej. I to jest, są blaski i cienie tego. Są pozytywne elementy. I teraz może przejdźmy właśnie do tych negatywnych, bo Unia Europejska, te regulacje ekologiczne uderzyło w wiele branż. Na początku, w zeszłym roku widzieliśmy, jako pierwsi odczuli to rolnicy, którzy protestowali, którzy zostali tutaj obłożeni tutaj potężnymi ciężarami i mają być obłożeni dalej ciężarami, przegrywają konkurencję z importerami spoza Unii Europejskiej. Ale również, no weźmy taki przemysł stalowy, który tutaj jest tutaj nałożone wymaganie produkcji zielonej stali, która wiąże się z dodatkowymi kosztami, sztucznie zawyżonymi kosztami, i ten przemysł przegrywa konkurencję ze stalą chińską, która nie ma takich obciążeń. Przemysł samochodowy, który tutaj też stanął, wiele firm stanęło na krawędzi bankructwa. W Niemczech masowe redukcje zatrudnienia. Trzeba sobie powiedzieć, że te cele emisyjne, bardzo ambitne, w bardzo krótkim obszarze perspektywie czasowej nałożone, one trzeba sobie powiedzieć otwarcie, one są nierealne do spełnienia. Niemożliwe, trzeba to po prostu powiedzieć otwarcie. Ci, którzy je ustalili, pomylili się. Pomylili się i te cele trzeba zweryfikować. I Unia Europejska wymyśliła, Komisja Europejska, taki sprytny plan wyjścia z tych tarapatów, to się nazywa Clean Industrial Deal. To ma być taki pakiet podobny jak do Europejskiego Zielonego Ładu, tylko ma teraz położyć akcent na zwiększenie konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej, czyli czytaj, wycofać się z niektórych absurdów, które zostały tutaj wprowadzone przez Europejski Zielony Ład. No i jest to plan Komisji Europejskiej, osobiście pani Ursuli von der Leyen na drugą kadencję. Pierwsza kadencja to był Europejski Zielony Ład, druga kadencja to będzie Clean Industrial Deal. Tak. Pozytywnym elementem tego jest, że wreszcie to dotarło do decydentów Unii Europejskiej, bo pani redaktor, pani pamięta, rozmawialiśmy o tym Europejskim Zielonym Ładzie w momencie, kiedy on był wprowadzany. Opinia publiczna była w tym czasie zajęta epidemią COVID-19. Wszyscy byliśmy, pamiętamy, chowaliśmy się po domach przed wirusem, słusznie czy niesłusznie, ale takie były realia. Potem wybuchła wojna, a decydenci w Unii Europejskiej, w parlamencie, w Komisji Europejskiej tworzyli te regulacje i tutaj udział opinii publicznej.
Przy Zielonym Ładzie to mieliśmy nadzieję, kiedy wybuchła wojna, że akurat ta wojna sprawi, że z tego Zielonego Ładu się wycofają.
Ale opinia publiczna była czymś innym zajęta. No, kto myślał wtedy o Ładzie, jeżeli tutaj wojna za granicą jest, albo te obostrzenia COVID-19. Pamiętamy już ten horror odszedł tamtych czasów, nie? Ale pamiętamy. I w tym czasie były tworzone. Ja uczestniczyłem w tych, powiedzmy, konsultacjach w cudzysłowie, dlatego że jakiekolwiek uwagi, czy jako forum okrętowe zgłaszaliśmy, to one po prostu wszystkie były bardzo uprzejmie wysłuchane, ale były forsowane gotowe idee, które miała Komisja Europejska.
Profesor Marek Grzybowski.
Zielony Ład jest świetnym pomysłem, ale nie może być pomysłem w świecie globalnym, bo nie da się zrealizować z produkcji o zwiększonych kosztach w tym czasie, gdy w innych regionach te koszty są znacznie obniżane, nie tylko w Chinach, ale przez rozkoporowanie produkcji w całym regionie Pacyfiku. Także musimy patrzeć się, że aktywnie rozwija się przemysłowo także Afryka. My na Afrykę nie możemy się patrzeć jak na czarny ląd z czytanki murzynek Bambo. Tam są na wysokim poziomie innowacje, byli u nas na wykładach w Szkole Letniej Politechniki Gdańskiej profesorowie z Afryki Południowej i z innych krajów afrykańskich, pokazywali, jak tam wprowadzany jest postęp. Zresztą Uniwersytet Morski przygotował kadrę i wspierał budowę szkoły morskiej w jednym z krajów afrykańskich i oni stawiają na wysokiej jakości technologię. Tam się nie mówi o Zielonym Ładzie, tam się mówi o konkurencyjności i wygrywaniu przewagi konkurencyjnej danego regionu. To samo dotyczy Ameryki Łacińskiej. I Unia Europejska nie może realizować strategii swoich bez oderwania od sytuacji w otoczeniu światowym, gdzie są realizowane strategię budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o wysokiej jakości i tanią produkcję. My możemy wygrywać innowacjami, ale te innowacje muszą uwzględniać kontekst światowy i dotyczy to przemysłu stoczniowego, żeglugi, co widać po wprowadzaniu statków przez armatorów budowanych w krajach azjatyckich. Dotyczy to także turystyki, przemysłu produkcji żywności i ryb, bo Azja już przebiła całkowicie Unię Europejską, jeśli chodzi o produkcję ryb z akwakultur. Oni tam teraz dominują i inne obszary aktywności, w których my uczestniczymy. Natomiast na pewno Zielony Ład i ekologia powinna być wykorzystana na przykład w promocji turystyki w Unii Europejskiej, bo mamy wiele miejsc, które możemy pokazywać jako miejsca przyjazne dla otoczenia. No i kolejna rzecz bardzo ważna. Zielony Ład i bezpieczeństwo ekonomiczne. Musimy patrzeć się, że Unia Europejska musi mieć zapewnione bezpieczeństwo ekonomiczne i tutaj trzeba znaleźć odpowiedni poziom równowagi. Jeśli jest to niekorzystne dla bezpieczeństwa, to trzeba z tego zrezygnować.
No, dokładnie, więc jeżeli nawet weźmie się cele klimatyczne, nie? No bo naszym celem jest stworzenie mniej emisyjnej gospodarki, no to skąd przyjdzie? Rozwiązanie przyjdzie z badań, ale również z przemysłu. My nie możemy pozbywać się w Unii Europejskiej wytwórczości, przesuwać ją do Azji, do Afryki i tak dalej. My musimy ją mieć na miejscu, bo bez produkcji nie ma badań, nie ma serwisu poprodukcyjnego i tak dalej. Nie ma tego całego organizmu, więc tu jest kluczowe, absolutnie kluczowe jest utrzymanie konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. I te sztuczne, naprawdę sztucznie zawyżone ceny przez ETS Unia Europejska powinna się jak najszybciej z tego wycofać albo to zawiesić, bo to jest takie sztuczne obniżenie naszej konkurencyjności. Tak jakby nasi konkurenci sami byli szczęśliwi, że takie coś zostało wprowadzone, bo oni mają przez to łatwiej, wypierają nas ze swoich rynków. Także tutaj będą musiały być modyfikacje. Na pewno Polska, będąc w Unii Europejskiej, sprawując prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, może taką dyskusję inicjować i może nakierowywać na to, żeby to modyfikować.
Branża offshore'owa, proszę panów, bo tutaj się zaczyna, bym powiedziała, robić dziwnie na świecie. Ostatnia wypowiedź Trumpa dotyczyło to chyba Morza Północnego i opłat wiatrakowych tak zwanych, które nałożyli Brytyjczycy na firmy wydobywcze, które wydobywają gaz z morza, czy też tam ropę, tutaj tego nie jest pewna,
tak.
Ropa i gaz. I ta opłata miała być przeznaczona na budowanie morskich farm wiatrowych. No i tutaj się nic nie dzieje. Się okazuje, że kolejne firmy wycofują się jakby z wchodzenia w tą branżę offshore'ową. A my wchodzimy na Bałtyku przecież w branżę offshore'ową. Co tu się może zadziać? Szanse i zagrożenia. Bo powiem szczerze, jak się przygotowywałam dzisiaj do tej dyskusji, to zaczęłam czuć niepokój.
No to i całkiem słuszny, bo rzeczywiście dzieją się takie rzeczy, no, które należy obserwować. Jeszcze daleko do konkluzji, nie, że tutaj następuje jakieś wycofanie się z morskiej energetyki wiatrowej, ale na pewno ten taki entuzjazm, taki optymizm, który dominował przez ostatnie lata, on w tej chwili powolutku wyparowuje. Jest kilka czynników. Po pierwsze, ta morska energetyka wiatrowa, jak tak zaczęliśmy wszyscy tu liczyć, nie jest tak do końca tania, jak jeszcze do niedawna sobie wyobrażaliśmy. Druga rzecz, no to jednak zmiany polityczne. Wraca tutaj triumfalnie do władzy wielki zwolennik wydobycia ropy i gazu i to będzie miało przełożenie nie tylko w Stanach Zjednoczonych, już ma zresztą przełożenie, ale również w Europie. Dlatego, że będzie wywierał presję na to, żeby no właśnie chociażby te opłaty dla firm amerykańskich, które wydobywają na Morzu Północnym. Oczywiście będzie silne lobowanie, żeby z takich opłat zrezygnować, żeby Amerykanie bardzo tutaj tak twardo bronią swoich interesów, co w Polsce też widzieliśmy. Niektóre spółki amerykańskie, które inwestują, widzieliśmy, jak nawet ambasadorzy potrafią bardzo, bardzo mocno bronić. Tak jest na całym świecie. I dokładnie. I są takie symptomy, wycofanie się na przykład Szwecji z morskiej energetyki wiatrowej, uzasadnione tym, że tutaj zakłóca pracę czujników, chodzi o bezpieczeństwo tutaj militarne Szwecji. Być może tak, być może nie, nie wiem, szczerze mówiąc, jakie są rzeczywiste powody, tak to zostało podane do publicznej wiadomości. Wycofanie się firm takich globalnych jak Shell czy British Petroleum z części projektów w Stanach Zjednoczonych, w Korei Południowej, to daje do myślenia. Ja bym tutaj jeszcze zbyt wcześnie może jakiekolwiek konkluzje popadał, że to już jest początek końca tego rozwoju. Nic moim zdaniem poczekajmy jeszcze spokojnie, obserwujmy sytuację. Natomiast tak, jeżeli chodzi o ten entuzjazm powracający do ropy i gazu, miejmy też świadomość, że to nie są niewyczerpalne zasoby.
To one się w tym stuleciu
dokładnie
skończą.
W Polsce, to weźmy nawet węgiel. Nie okazuje się, że większe zasoby węgla są coraz głębiej, on jest coraz droższy. My możemy wydobywać, ale ta energia będzie droższa, bo to wydobycie znacznie więcej kosztuje, nie? Także miejmy świadomość, że z tymi surowcami, z ropą naftową, one te łatwo wydobywalne jeszcze są, ale one są coraz głębiej, w coraz takich, powiedzmy, mniej dostępnych rejonach, przyjaznych do wydobycia, więc tutaj ta scena będzie rosła, ale też one nie są niewyczerpywalne i być może właśnie energetyka wiatrowa, czy powiedzmy inne, jakieś inne być może rozwiązania, być może jakieś rewolucyjne, nie? Być może,
jeszcze przed nami są.
Dokładnie, być może są przed nami, być może klucz rozwiązania problemu jest na etapie badań podstawowych w laboratoriach fizyków, chemików, być może tam powstanie jakiś czynnik energetyczny, który tutaj rozwiąże nasze problemy.
No, energetyka wiatrowa przede wszystkim to jest energetyka, która działa wtedy, gdy jest wiatr, lub energetyka słoneczna, gdy jest słońce. Jak widzimy po przykładach z Niemiec i Danii, gdy nie ma słońca i wiatru, energia zaczyna rosnąć. Ale ja bym patrzył się na to długofalowo. Po pierwsze, w energetykę wiatrową wchodziły firmy, które zajmują się wydobyciem ropy i gazu, po to, żeby sobie zdywersyfikować przychody. I jak widzą, że przychody mają lepsze z ropy i gazu, to zwalniają inwestowanie, ale obserwują, co się dzieje. To są firmy, które myślą strategicznie, a więc czy taką sytuację mamy w Polsce? No u nas Orlen, który zajmuje się przetwórcem, wszedł w energetykę wiatrową, czy będzie... No i energia, ale ona nie ma z ropą i gazem, znaczy uzależniona jest ta energia. Co będzie się działo za 10 lat? Być może energii tyle nie będzie potrzeba, bo się mówi, że zabraknie nam energii. Ale mamy coraz bardziej energooszczędne urządzenia. Niestety jesteśmy ofiarami konsumpcji. Niepotrzebnie konsumujemy. Przecież każdy wie, kto zajrzy u siebie do kieszeni, że ma kolejnego nowego smartfona, a wcale go nie musiał może wymieniać. Może to oprogramowanie w smartfonie wcale nie musi być aż tak super dobre, ale... Programiści też pracują, chcą zarobić i oni wymyślają nie tylko programy, ale także wirusy do tych programów, tak? Więc pewna będzie sytuacja, którą rynek nam wyrówna, że urządzenia będą tak energooszczędne, jak na przykład wprowadzimy ekrany, które będą jak szybka, tak? I nie będą w ogóle prawie potrzebowały energii. I niedługo się okaże, że smartfon będzie wytrzymywał przez miesiąc tym zużyciem energii, które my teraz zużywamy w ciągu 2 dni. Tak. Więc całkiem sytuacja musi być rozpatrywana w świecie globalnym i o tym, co się będzie działo, to już wielu naukowców, a jeszcze bardziej firm badawczo-rozwojowych w wielu przedsiębiorstwach, które produkują takie urządzenia, już wie, co się będzie działo. Byłem niedawno w Finlandii i ja tam obserwowałem, jak firmy wydają 30% do 40% na badania i rozwój. Proszę Państwa, miejscowość Vaasa, o silny ośrodek przemysłowo-naukowy, gdzie uczelnie są w firmach jednocześnie, a firmy w uczelniach. To jest okręg, proszę zobaczyć na mapie, bo są mapy innowacyjności, tam jest najwięcej patentów. Patentów jest 2 razy więcej niż w Chinach. Na, powiedzmy, jakbyśmy mówili jak rolnicy, na kilometr kwadratowy albo na hektar. I na hektar jest więcej innowacji niż w całej Unii Europejskiej. I oni już wiedzą, co będzie w przyszłości, jak ta energia będzie spożytkowana. Dlatego nie martwili się tym, że Nokia wypadła z produkcji telefonów, bo nie telefony będą istotne. Tylko sieci, które będą te telefony obsługiwać, firmy z oprogramowaniem, roboty będą tutaj działać. Polska jest w ogonie robotyzacji i automatyzacji. Automaty i roboty zastąpią ludzi, sztuczna inteligencja będzie za nas wykonywać pewne rzeczy, nam będzie potrzeba ludzi do zwykłych, ale nie prostych prac. Bo ja nie powiem, że hydraulika czy energetyka i kładzenie kabli w domu czy na statku, czy kładzenie rurociągów czy rur w domu i na statku jest prostą czynnością. To są teraz skomplikowane, wysokiej klasy czynności i do tych czynności też musimy przygotowywać ludzi i to też w takim zaawansowanym ośrodku technologicznym jak Vaasa się dzieje. Przygotowują ludzi na wszystkie poziomy potrzebne w rozwoju technologii wspierającej człowieka.
Ja pamiętam, kiedy zaczynała się ta fala budowy morskich farm wiatrowych, paneli fotowoltanicznych na początku tego wieku, bo to właśnie na początek lat 2000 to ruszyło. Pamiętam takie analizy właśnie naukowców, którzy mówili, że te niestabilne źródła energii typu wiatr i słońce powinny stanowić w tym miksie energetycznym maksymalnie 20%, 15-20%. No my w Polsce to już tyle osiągnęliśmy w tej chwili, nie? I rzeczywiście, tu się zgadzam z panem profesorem, najważniejsza jest dywersyfikacja, nie? Dywersyfikacja energii. To powinna być, te niestabilne źródła energii, panele fotowoltaniczne, wiatraki, energetyka jądrowa, gazowa i węglowa. Ja bym węglowej, bym nie rezygnował tak łatwo z energetyki węglowej, którzy mówili w jakimś tempie, jeżeli byśmy elektrownie, bo Polska ma tam do któregoś roku, do 2000 bodajże 40 chyba, tak, powinniśmy pan poprawić, jeżeli się mylę, zamknąć elektrownie węglowe, ale bym je zamknął w ten sposób, żeby one były gotowe do ponownego otwarcia, bo tak naprawdę nie, no w tej chwili mamy dużą część energii, będziemy jednak, te plany, które będą energetyczne, to jednak będzie morska energetyka wiatrowa. No nie daj Bóg, gdyby tutaj doszło do jakichś działań wojennych i ona by została zniszczona przez naszych tutaj przeciwników, no to nie możemy być ubezwłasnowolnieni całkowicie i wówczas być może będzie potrzebne otwarcie tych elektrowni. Ja pamiętam jeszcze w czasy PRL-u, kiedy byłem uczniem technikum, i pamiętam w tej miejscowości, gdzie się uczyłem, były oczywiście motowozy, te kolejowe, ale parowozy były tam w jednym szeregu wszystkie ustawione i zakonserwowane. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na transport wojenny, parowóz to można drzewem opalić i przewiezie, gdyby doszło do zerwania sieci elektryfikacyjnych.
Jest alternatywa.
Tak, dokładnie. My tutaj musimy dla siebie alternatywę, musimy bezpiecznie poruszać się w tym obszarze.
Miejmy nadzieję, że elektrownia jądrowa będzie też tą alternatywą. No i więcej nie porozmawiamy, a szkoda, bo jeszcze dużo tematów zostało. Moimi i państwa gośćmi byli dziś profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z państwem jutro 5 minut po godzinie 10. Gościom serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.